Witam Państwa, Kulisy Historii, kolejny odcinek cyklu. Witam na przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pani Monika Luft.
Dzień dobry.
Dziennikarka, publicystka i przede wszystkim dzisiaj, bo chcemy o książce rozmawiać, autorka tej książki. Arabska awantura od Emira Żewuskiego do Krzysztofa Jurgiela. Świetna książka. Absolutnie doskonale napisana książka. Książka pełna niespodzianek, niesamowitych zwrotów akcji. Mogą Państwo zapytać, dlaczego w ogóle w Instytucie o takiej książce, o w ogóle historii konia arabskiego rozmawiamy. No, pojawia się w pewnym momencie bardzo ciekawy motyw gier operacyjnych wokół handlu, hodowli konia arabskiego w Polsce. Ale do tego przejdziemy później. Pani Moniko, w ogóle skąd pomysł na książkę? I bardzo dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie.
Ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję za tak miłe słowa o książce. Ja zawsze powtarzam, kiedy już kilkakrotnie zdarzyło mi się właśnie, że ktoś powiedział, że to jest książka o koniach arabskich. Wtedy zawsze troszeczkę prostuję, to jest książka o ludziach. To jest książka o ludziach, którzy związali swoje losy z hodowlą koni arabskich na przestrzeni dwóch wieków właściwie, bo taki mniej więcej okres obejmuje ta książka, ale o koniach oczywiście też jest, bo musi być, nie sposób tego tematu pominąć. Niemniej jednak główne światło skierowane jest na ludzi i to ludzkie historie mnie tutaj najbardziej interesowały. A skąd pomysł? Właściwie to trudno powiedzieć, żebym sama na ten pomysł wpadła, on do mnie przyszedł. Zajmowałam się historią, hodowlą, wszystkimi innymi aspektami związanymi z końmi arabskimi, dlatego że prowadziłam przez kilkanaście lat portal poświęcony koniom arabskim. I tam rzeczywiście tych tematów poruszaliśmy bardzo, bardzo wiele. Ja między innymi pisałam reportaże, robiłam wywiady, jeździłam po świecie, czyli zajmowałam się wszystkim, co w danym momencie wydawało mi się interesujące. I po kilkunastu latach takiej właśnie działalności, którą łączyłam jednocześnie z hobbystyczną hodowlą, czyli jakieś konie miałam, kilka koni wyhodowałam, ale oczywiście mówię o tym, to było całkowicie amatorskie i hobbystyczne. Tutaj nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby nazywać się hodowcą.
Czytając książkę, to panią podejrzewałam, że pani jeździ konno.
Nie jeżdżę konno.
Ale że konie blisko w otoczeniu
tak,
są.
Tak, ale to znaczy to były konie arabskie, głównie hodowla, klacze, które potem miały źrebaki, wystawianie tych koni na pokazach, rywalizacja, trochę hazardu, także tak to wszystko wyglądało.
To taki biznes.
Ale głównie jednak chodziło właśnie o tę całą legendę, o ten mit wokół koni arabskich, o ludzkie losy, które są bardzo interesujące. I to wszystko z punktu widzenia dziennikarskiego wydawało mi się ciekawe i dlatego to opisywałam. Nie byłoby pewnie tej książki jednak, być może nadal zajmowałabym się pisaniem reportaży czy robieniem wywiadów, gdyby nie rok 2016 i gdyby nie zmiana, która nastąpiła w stadninach koni arabskich. I ta zmiana wiązała się z tym, co ja nazwałam arabską awanturą, czyli nagle wielka, gigantyczna awantura w mediach tradycyjnych, w mediach społecznościowych. Wszystko to spowodowało, że zaczęłam się zastanawiać, jak do tego doszło, jak to jest możliwe, że konie arabskie nagle trafiły na front wojny politycznej, bo tak się stało, jak to jest możliwe, że to było tak skuteczne. I zastanawiając się nad tymi tematami, skierowałam moje kroki do archiwów i po pewnym czasie powstała ta właśnie książka.
Skąd ów Arab w Polsce się wziął?
O, to jest oczywiście długa historia i tutaj myślę, że nie będziemy tym zajmować, bo akurat na ten temat są publikacje i tutaj można znaleźć.
I pierwszym... Kim byli ludzie, którzy tym
właśnie
Arabem na początku się zajmowali?
Ci ludzie to byli przede wszystkim arystokraci, ale nie tylko arystokraci, także ich pracownicy. Także koniarze, którzy dla tych arystokratów sprowadzali konie z pustyni, którzy wyprawiali się na te dalekie tereny i niebezpieczne bardzo często. Także to byli na pewno awanturnicy. To byli na pewno ludzie, którzy z przygodą byli za pan brat, ale nie tylko z przygodą. Tam moim zdaniem, i to nie jest jeszcze, wydaje mi się, dostatecznie zbadane, aczkolwiek nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby to tak do końca wyjaśnić. A mówię tutaj o wątkach szpiegowskich. Zawsze było tak, że podróżnicy, niektórzy z nich, czy być może nawet większość z nich, wykonywali ci ludzie jeszcze inne zlecenia i sądzę, że także ci ludzie, o których mówimy, ci ludzie, o których ja piszę, tego typu działalnością również się parali, przynajmniej niektórzy z nich.
I pojawia się ten pierwszy koń, czy pierwsza hodowla. Dlaczego?
Wydaje
kto
mi się,
wyczuł
tutaj
w tym, nie wiem, koniunkturę, kto wyczuł w tym potrzebę tego
modę
rodzaju konia,
też.
Modę, tak.
Na pewno było tak, że oczywiście koń kiedyś na samym, powiedzmy, mówmy w tej chwili o XVIII wieku. Oczywiście te konie pełniły nie tylko funkcję rekreacyjną, tak jak dzisiaj, pełniły nie tylko funkcję, powiedzmy sobie, snobistyczną, chociaż też. Chodziło o urodę, chodziło o wytrzymałość, chodziło o to, że te konie również miały swoje znaczenie w czasie wojen i w czasie toczonych bitew. Niektórzy bardzo sobie te konie pustynne, te konie, które dzisiaj nazywamy arabskimi, kiedyś orientalnymi, bardzo sobie cenili. One miały szereg różnych cech, które predestynowały je do tego, by pokonywać bardzo długie trasy. No ale oczywiście tym, co najbardziej chwytało za serce na przykład artystów, była uroda koni arabskich. Tutaj no, nie sposób nie wspomnieć o Juliuszu Kossaku, który był tym malarzem, który ten urok, urodę, bukiet konia arabskiego rzeczywiście wydobywał w sposób zupełnie niesamowity. Także na pewno koń arabski, można powiedzieć, że już wtedy był pasją tych ludzi, wielu ludzi i miał nie tylko znaczenie użytkowe, ale także znaczenie kulturotwórcze.
Co się dzieje, jeśli chodzi o koń arabskiego, pani pisze o tym, co się dzieje, ale jakie znaczenie na przykład hodowla koni miała dla tych, którzy w pewnym momencie stawali się naszymi okupantami? Trochę przeskakujemy, rzecz jasna, od okresu sprowadzenia ich tutaj. Dlaczego tak się stało, że te konie się w Polsce znalazły? Kto i dlaczego je hodował? Ale może inaczej. Kiedy powstała stadnina koni w Janowie Podlaskim?
Stadnina koni w Janowie Podlaskim niedawno obchodziła swoje 200-lecie i została założona w 1817 roku na zlecenie cara. I też emir Rzewuski, czyli Wacław Seweryn Rzewuski, hrabia, zwany później emirem, już po swoich wojażach po Półwyspie Arabskim, no to też wykonywał zlecenia właśnie między innymi, nie tylko, ale między innymi cara Aleksandra, o którym zawsze wypowiadał się z największym szacunkiem, jako wielki Iskander, i on tam przedstawiał się swoim kontrahentom, czy też plemionom beduińskim, przedstawiał się jako wysłannik wielkiego Skandera. I ten wielki Skander, czy Iskander, to jest kilka wersji, on był na pewno takim wielkim protektorem, który otwierał mu drzwi, to bez wątpienia.
I kto hoduje te konie? W jaki sposób tworzy się, można powiedzieć, tą załogę? Bo to jest bardzo istotne dla tych państwa, którzy nie wiedzą, jak się hoduje konia. To bardzo ważnym takim czynnikiem przy codziennej opiece nad koniem jest ktoś, kto ma po prostu pełne kompetencje. I co tu dużo mówić? Pewien rodzaj przynajmniej sympatii, jak nie miłość do konia.
Oczywiście, że tak. I myślę, że tutaj są takie nazwiska, które trzeba wymienić. Na pewno taką osobą, o której nie możemy nie wspomnieć, jest Bogdan Ziętarski. To jest już ktoś z późniejszych czasów. Jeżeli możemy mówić o emirze Rzewuskim jako o tym, który zapoczątkował modę na konie, taką wielką modę na konie arabskie i który zapoczątkował te wyprawy, One oczywiście wcześniej też się odbywały i miały miejsce, natomiast nie cieszyły się tak wielką popularnością, nie były tak śledzone, nie pisała o tym tak szeroko prasa. Natomiast Emir Żywuski oczywiście miał tę zasługę, że pozostawił pamiętniki i co prawda one są dostępne dopiero dla szerokiego czytelnika, tak nazwijmy to, po prostu dla czytelników, którzy się tym interesują, dopiero od niedawna jest polskie tłumaczenie. On napisał po francusku swoje pamiętniki, one były zresztą tylko w jednym egzemplarzu dostępne w Bibliotece Narodowej dla badaczy. I niektórzy badacze znali ich fragmenty i były publikowane fragmenty. Była też publikacja po francusku. Natomiast taką pełną publikacją po polsku możemy się cieszyć dopiero od niedawna. I to jest wydanie naukowe z przypisami, z objaśnieniami, także rzecz niezwykle ważna. Natomiast tym, który podjął taką wyprawę po konie na pustynię, właściwie można powiedzieć jako ostatni, był Bogdan Ziętarski, koniuszy Sanguszków, dokładnie księcia Romana Sanguszki. I to było w roku 1930. I to jest o tyle ważne, że właśnie Bogdan Ziętarski był taką postacią, która wyznaczyła pewne standardy, jeśli chodzi o hodowlę konia arabskiego w Polsce, ponieważ był człowiekiem, który wymyślił próbę dzielności i który stwierdził, że konie arabskie powinny być poddawane próbie dzielności na torze wyścigowym i ta próba dzielności powinna później decydować o tym, czy dany koń nadaje się do hodowli, czy też nie. No i był rzeczywiście taką barwną postacią, dosyć awanturniczą. Wyprawić się w tamtym czasie na pustynię, to trzeba było mieć dużą odwagę.
O czym była próba dzielności?
Słucham?
Na czym polegała owa próba dzielności?
Próba dzielności to jest po prostu stwierdzenie, czy koń nadaje się, czy ma na tyle dużo w sobie wytrzymałości, siły, żeby wytrzymać na przykład jeden sezon, czy dwa sezony, czy też więcej sezonów na torze. Oczywiście dzisiaj już te próby dzielności nie są tak popularne. W tym sensie, że to się wszystko zmieniło i one nie decydują. Próba dzielności, nie wszystkie konie są poddawane tej próbie dzielności, bo to są duże koszty i też próba dzielności nie decyduje o tym, czy dany koń jest skierowany do dalszej hodowli, czy w ogóle do hodowli, czy też nie.
A czym generalnie konie arabskie się charakteryzują? Na czym polega ich taki główny, nie wiem, walor, ich główna ta siła przyciągania, czasami też siła przyciągania ogromnych i dużych pieniędzy?
Uroda i jeszcze raz uroda. I to jest właśnie ten czynnik, który musimy wskazać na pierwszym miejscu, ten tak zwany bukiet arabski, czyli i piękna głowa, i pięknie osadzona szyja, i wspaniale noszony ogon, i ruch, którym się wszyscy zachwycamy. Czyli to jest dzisiaj, można powiedzieć, coś dla estetów, dla wielbicieli, poszukiwaczy piękna i dla hazardzistów, bo nie ukrywajmy, najlepsze konie osiągają najwyższe ceny, te, które wygrywają pokazy, jeżeli koń wygra ważny pokaz, no to też i jego ewentualna cena natychmiast rośnie.
I to, powiedzmy, takie przykładowe ceny, duże ceny konia arabskiego, jak się kształtowały.
No oczywiście tutaj są rozpiętości, może nie, to nie jest tak, że to są ceny, które robią jakieś gigantyczne wrażenie, ponieważ są konie sportowe, które osiągają dużo wyższe ceny niż nawet najpiękniejsze konie arabskie. Takim, jeżeli chodzi o polską hodowlę, to ogierem, który osiągnął najwyższą cenę, był ogier El Paso w 1980 roku, zakupił go Armand Hammer. Jest to zresztą jeden z rozdziałów w mojej książce. Ten rozdział poświęcam właśnie Armandowi Hammerowi i zakupowi ogiera El Paso. Ogier El Paso był oczywiście bardzo ciekawym ogierem, ale jeszcze ciekawszą postacią był Armand Hammer, sowiecki agent wpływu właściwie od bardzo wczesnej młodości.
No człowiek, który zgromadził niezwykłą kolekcję obrazów.
Aż do śmierci w wieku 91 lat.
Tak. Nie zdradzamy, nie lubię, proszę Państwa, osób, które zdradzają zakończenia filmów, które opowiadają mi, co się w filmie wydarzy, co się wydarzy w książce. Ja przepraszam, tak trochę naokoło rozmawiamy o tych kwestiach, bo naprawdę muszą Państwo sięgnąć do tej książki, bo to jest znakomita książka, którą się przede wszystkim świetnie czyta. Przejrzysty język, jasność wywodu, jasność opowiadanej historii. Dobrze. Co się dzieje w okresie niepodległości, czyli pomiędzy 1918 a 1939 roku i ze Stadniną, i za Zarabem Polski?
Dzieje się bardzo dużo. Dzieje się naprawdę bardzo wiele. Oczywiście mamy świadomość, że mówimy o czasach po zagładzie, po tym, co Zofia Kossak-Szczucka nazwała pożogą, czyli po zagładzie stadnin kresowych, kiedy te ogromne, gigantyczne
stadniny... W wyniku rewolucji bolszewickiej.
Kiedy ogromne stadniny po prostu przestały istnieć, niektóre z nich, a niektóre z nich istniały już później w postaci dużo bardziej ograniczonej, szczątkowej. Ta hodowla dopiero musiała zostać odbudowana. I to rzeczywiście nastąpiło w okresie międzywojennym. Bardzo było wielu ludzi, którym zależało na tej hodowli i którzy tę hodowlę odbudowywali. I tu jest bardzo na przykład powszechny błąd powielany, nawet bardzo niedawno, kilka dni temu znowu się na to natknęłam w jakiejś publikacji, czytam i oczom nie wierzę. Znaczy ten błąd polega na tym, że twierdzi się, że w stadninie koni Janów Podlaski konie arabskie hodowane są od 200 lat, czyli od momentu, kiedy ta stadnina powstała. Otóż nie, konie arabskie hodowane są w Janowie od roku 1919, a więc 100 lat, co jest oczywiście wynikiem imponującym, ale to nie jest 200 lat. Stadnina koni Janów Podlaski została stworzona nie dla konia arabskiego, chociaż oczywiście te konie arabskie tam przebywały. Były tam ogiery, które miały poprawiać inne rasy. Natomiast to nie było główny program hodowlany tej stadniny. Natomiast faktycznie już po roku 1919 stadnina koni Janów Podlaski przestawiła się w bardzo mocny sposób, chociaż znowu też były i inne konie tam hodowane, ale przede wszystkim konie arabskie. I ta odbudowa, ten wielki, wielki wysiłek, który przez to dwudziestolecie został dokonany. Zresztą nie tylko w stadninie koni Janów Podlaski, ale również było bardzo wielu, proszę sobie wyobrazić, hodowców prywatnych, nawet takich zupełnie niewielkich, powiedzmy, nie dysponujących jakimiś gigantycznymi funduszami. Przykładem takiej stadniny, która osiągnęła niezwykłe wyniki jak na swoje możliwości i jak na skalę hodowli, bo ta skala nie była duża, była stadnina w Kraśnicy. Jest zresztą bardzo ciekawa książka poświęcona tej stadninie, Dwór w Kraśnicy i Hubolowy demon, pani Aleksandry Ziółkowskiej-Bem. To jest przykład tego, jak pasja może przerodzić się w sukces. Ta stadnina i hodowcy, państwo bąkowscy, osiągnęli duży bardzo sukces bez tak wielkich możliwości, jakie na przykład posiadali kresowi arystokraci przed nimi. Oczywiście to wszystko skończyło się w roku 1939.
A no właśnie, II wojna światowa, co oznacza dla hodowli polskiego Araba? To są dwa bardzo ciekawe rozdziały na ten temat. Szczególnie dwa rozdziały są poświęcone. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Ja tutaj nie mam okazji może dobrze pokazać, ale książka pani Monika z całą starannością pokazuje dokumenty, zdjęcia osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w hodowlę koni arabskich. Różnego rodzaju dokumenty, na które się pani powołuje w tekście książki, również są zaprezentowane, więc to jest bardzo ciekawa lektura.
Druga wojna światowa, wracając do tematu, który przed chwilą zaczęliśmy, Druga wojna światowa oczywiście była straszliwym kataklizmem we wszystkich dziedzinach. Nie mogła ominąć hodowli koni arabskich, to jest jasne. Wielu hodowców straciło życie, wielu hodowców straciło swoje majątki, straciło swoje stadniny. No i tutaj ta lista dramatów jest bardzo duża. To nie jest tak, że możemy powiedzieć, wymienić ich na palcach jednej ręki tych, którzy byli poszkodowani. To jest bardzo długa lista. Między innymi właśnie pan Jerzy Bąkowski, czyli właściciel stadniny w Kraśnicy, niestety stracił życie w Katyniu. I to są straszliwe tragedie, które dotknęły ludzi, którzy poświęcali się pewnej pasji, i straty dla polskiej hodowli były ogromne. Oczywiście także ta tragedia dotknęła stadniny w Janowie Podlaskim. To jest dosyć znana historia, ona została opisana, nawet książki na ten temat powstały, o tym, jak ta stadnina najpierw ewakuowana w jedną stronę, ucieczka przed Niemcami, potem musieli się cofnąć, ucieczka przed Sowietami. No jednym słowem, właściwie tej stadniny już nie było. Właściwie w 1939 roku przestała istnieć. Oczywiście później, kiedy przyszli Niemcy i chcieli odtworzyć na chwałę swoją i III Rzeszy i na potrzeby przede wszystkim wojenne hodowle koni, częściowo odszukali konie, które zagubiły się podczas tej ewakuacji pierwszej, częściowo konfiskowali, odbierali konie prywatnym hodowcom. Jednym słowem, w ciągu kilku lat stan ilościowy, nazwijmy to tak, wrócił do poziomu przedwojennego, ale oczywiście to już była inna hodowla i to jest też osobna historia, którą opisuję. Natomiast później znowu to wszystko się skończyło o tyle, że konie zostały z Janowa przez Niemców zabrane. I później częściowo wróciły, ale nie wszystkie, bo oczywiście część zginęła w czasie tej ewakuacji, tak zwanej ewakuacji, no bo to był rabunek. Natomiast we wszystkich książkach i we wszystkich artykułach, niemal wszystkich do tej pory, mówiło się zawsze o ewakuacji.
Bardzo ładne, ekwiwalentne słowo.
Tak.
Po 45 roku Polska, w Polsce Ludowej tego Araba hodowano dalej. Okres PRL-u, do którego zaraz przejdziemy, bo to już jest okres, gdzie też dzięki mojemu świętej pamięci tacie po raz pierwszy trafiłem do Janowa Podlaskiego i zobaczyłem stadninę koni. No jednak starano się tego Araba hodować. Dlaczego?
To była, myślę, ewolucja. Na początku, mówimy o końcu lat 40. i początku lat 50., nie ceniono konia arabskiego. Konie pociągowe, owszem, tak, przydatne w rolnictwie, przydatne w transporcie.
Przyczyn ideologicznych, powiedzmy
sobie
to jasno.
Natomiast konia arabski, tak samo traktowany jako ten burżuazyjny przeżytek, to była taka fraza, która się wówczas powtarzała. Oczywiście nikt specjalnie, nikomu nie zależało na ich hodowli. Do Janowa Podlaskiego konie wróciły, konie arabskie, bo nie konie w ogóle, ale konie arabskie wróciły w 1959 roku. I właściwie ta nowożytna, współczesna hodowla zaczęła się w 1960 w Janowie Podlaskim. Dlaczego tak się stało, że komunistyczne władze zdecydowały, że jednak ta hodowla jest warta kontynuowania? Oczywiście myślę, że względy finansowe grały rolę, ponieważ kiedy przekonali się, że są chętni zza żelaznej kurtyny, którzy przyjadą tutaj po te konie i zapłacą, to oczywiście nie było bez znaczenia. Poza tym też i walory propagandowe, które co prawda jeszcze nie w latach 60. na to nie kładziono aż takiego nacisku, ale już w latach 70., kiedy zaczęła się aukcja, kiedy zaczęto organizować, pierwsza aukcja w 1970 roku została zorganizowana, no to wówczas byli tacy ludzie, którzy stwierdzili, że to jest doskonały moment, żeby pokazać, jak fantastycznym dobrem dysponujemy. I oczywiście był to element propagandy sukcesu dekady Gierka. Maciej Szczepański, niewątpliwie szef Radiokomitetu, położył swoje zasługi na tej niwie propagandowej.
No i wkracza do gry, bo tam, gdzie są zagraniczni Kupujący, zagraniczni turyści wkracza oczywiście Służba Bezpieczeństwa.
Oczywiście, jak żeby inaczej. Służba Bezpieczeństwa zresztą i już wcześniej interesowała się Janowem, ponieważ do Janowa przyjeżdżali cudzoziemcy jeszcze zanim zaczęto organizować aukcje. Te konie cieszyły się powodzeniem. Oczywiście na początku ta sprzedaż nie była duża. Dopiero na początku lat 60. jakieś konie powoli były sprzedawane, ale Służba Bezpieczeństwa ze względu na to, że był to rejon przygraniczny i nie tylko Służba Bezpieczeństwa, bo i Wojska Ochrony Pogranicza też tutaj swoją cegiełkę dołożyły i miały swoich agentów, swoich informatorów.
Tak, bo to warto przypomnieć, że zwiad WOP-u mógł działać do 50 km w głąb kraju, mógł powoływać własną agenturę, własnych tajnych współpracowników. To warto przypomnieć, że takie uprawnienia ówczesne WOP miał.
I tak było. Nawet w tych dokumentach, do których ja dotarłam i które przejrzałam, jest ślad rywalizacji, jaka odbywała się między tymi dwiema służbami, czyli Służba Bezpieczeństwa nie była zadowolona, że WOP zagląda do jej materiałów, czy też podsłuchuje, czy też podsłuchuje te osoby, czy sprawdza korespondencję tych osób, które były w jej zainteresowaniu, że gdzieś momentami te interesy kolidowały ze sobą, aczkolwiek zwykle obie te służby zgodnie współpracowały.
Pojawiają się duże pieniądze. I co się dzieje? Tak generalnie.
Co się dzieje?
Z hodowlą konia, tak. Bo to jest chyba apogeum, jeśli chodzi o te ostatnie lata na popularności i rozpoznawalności konia arabskiego. Mówię, osobista cegiełka polega na tym, że teraz też jak gdyby bywam w bardzo bliskiej okolicy Janowa Podlaskiego i widzę i widziałem, jak ten Janów Podlaski przez lata się zmieniał, bo pierwsze moje wizyty z moim tatą, który pracował w Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie przy ulicy Sokołowskiej na Woli, no tam nie tak łatwo się wchodziło. Dzisiaj też chyba nie tak łatwo się wchodzi. Był taki okres bardziej komercyjny, gdzie ludzie mogli coś tam obejrzeć, pokręcić się, ale w PRL-u no nie wchodziło się tak za łatwo do ostadniny. I wtedy pierwszy raz miałem okazję zobaczyć w ogóle te konie, tą całą historię. To były lata 80. Ale pamiętam nawet poprawianie drogi już chyba w latach 80., żeby te kawalkady Mercedesów, które sunęły z hotelu Wiktoria Warszawskiego i obecnego Nowotelu, czyli hotelu Forum, w kierunku Białej Podlaski, Terespola i potem zjeżdżały na wysokości Białej Podlaskiej w kierunku Janowa, no to robiło ogromne wrażenie. Przyjeżdżały duże pieniądze, duże interesy. I co się dzieje?
W mojej książce poświęcam jeden rozdział historii aukcji. Ta aukcja bardzo mocno się zmieniała od tych pierwszych edycji w 1970 roku i w pierwszej połowie lat 70., kiedy aukcja była mocno egzotycznym przeżyciem dla tych właśnie gości zagranicznych, o których pan mówi. Ci goście, to było trochę dla nich jak ta wyprawa Bogdana Ziętarskiego na pustynię w 1930, czyli oni przyjeżdżali w miejsce całkowicie dla nich obce, egzotyczne, wszystko było dziwne, no i oczywiście ten dreszczyk emocji, że przyjeżdżają do kraju komunistycznego. No i akceptowali nawet takie dla siebie niewygody, jak to, że była jedna sławojka tylko dostępna, że serwowano końską kiełbasę czasami jako przekąski. W związku z czym to jest we wspomnieniach osób, to o czym mówię, które wtedy brały udział w aukcji. Natomiast oczywiście szybko to się zaczęło zmieniać i władze doszły do wniosku, że trzeba tutaj mocno poprawić organizację aukcji. No i tak się stało. I aukcja zaczęła mieć charakter dużo bardziej spektakularny na wzór aukcji, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych.
Kto znany z takich osób, które możemy znać, kojarzyć, już jedną z osób pani wymieniła, kupował, był miłośnikiem tego konia hodowanego w Janowie Podlaskim?
O, bardzo wiele znanych osób, w tym gwiazd hollywoodzkich, do Polski przyjeżdżał na przykład Mike Nichols, reżyser Absolwenta. On miał hodowlę koni arabskich zresztą i sam też organizował aukcje w swojej stadninie. Przyjeżdżali piosenkarze, tacy jak na przykład Kenny Rogers, przyjeżdżali dyktatorzy mody w 1990 roku. Był Paolo Gucci. Myślę, że ten epizod jednak nie będzie fragmentem filmu, który niedługo już na ekranach. Dom Gucci. Natomiast rzeczywiście był ten blichtr. Był ten blichtr, który był dostępny tylko gwiazdom i myślę, że to też bardzo mocno przyciągało. Bardzo mocno przyciągało, ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżali do Janowa Podlaskiego, mogli się otrzeć o ten wielki świat. To był wielki magnes.
A to prawda, to się zgadza. Z drugiej strony duże pieniądze lubią dyskrecję, więc nie było o tym głośno. I żeby było jeszcze ciekawiej, do 1989 roku, w zasadzie jeśli chodzi o stronę polską, handlem, hodowlą konia arabskiego mogli zajmować się tylko bardzo zaufani ludzie. To też wiem na przykładzie mojego taty, który musiał się czym innym zawodowo zajmować, ponieważ sprawa obrotu końmi była zarezerwowana dla wybranych, a mój tata nawet się nie chciał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zapisać, więc nie mówiąc już o innych instytucjach PRL-u. Co się dzieje po 1989 roku? Albo inaczej, jaki dzisiaj jest status Janowa i w ogóle hodowli konia? Czy to jest kryzys, czy to jest koniec, czy to jest kres? Jakby pani to widziała?
Na pewno jest to kryzys, bez wątpienia. Na pewno mamy do czynienia z kryzysem zarządzania. Na pewno mamy do czynienia z sytuacją, która się zmienia i o której nie wiemy, w jakim kierunku będzie ewoluować. Na pewno hodowla koni ma inny charakter dzisiaj niż kiedyś. I też inna jest sytuacja światowa hodowli koni. Koń arabski dzisiaj nie jest towarem aż tak deficytowym jak kiedyś. To nie jest ograniczone do aż tak niewielu ośrodków. Dzisiaj można powiedzieć, że na Bliskim Wschodzie hodowla rozwinęła się do tego stopnia, że sami mają tych koni już w tej chwili za dużo, a kiedyś przyjeżdżali po ten tak zwany materiał zarodowy, po te najlepsze konie do Polski. Dzisiaj nie ma takiej konieczności. Oczywiście są wielbiciele koni polskich i oni będą tu przyjeżdżać. Natomiast naprawdę sytuacja rynkowa jest inna i to, jak polska hodowla znajdzie się wobec tego, to jest jeszcze, myślę, duży znak zapytania.
Ale na wiele pytań mogą sobie państwo znaleźć odpowiedź. Przede wszystkim jeśli chodzi o sylwetki, biografie hodowców, osób, które były zaangażowane czy w hodowlę, czy sprowadzanie, czy sprzedaż konia, plus bardzo ciekawe kulisy różnych gier operacyjnych i WOP-u właśnie, Służby Bezpieczeństwa, tutaj państwo znajdziecie. To się czyta trochę jak książkę przygodową, czasami jak kryminał. Pani Monika czasami robi tak przedziwne zwroty akcji, że naprawdę zaskakująca książka, ale dla wszystkich miłośników konia, dla wszystkich miłośników Janowa Podlaskiego uważam, że to jest lektura obowiązkowa. Taka jeszcze jedno moje pytanie, jedna uwaga. Generalnie długo pani pracowała nad książką?
Mogę powiedzieć tak całkiem uczciwie, że właściwie trwało to wiele lat, dlatego że część materiałów zbierałam od początku tego właśnie mojego zaangażowania w temat koni arabskich, czyli jeszcze od powiedzmy niektóre rozmowy przeprowadzałam, no nie wiem, w roku 2011, czy 2012, czy 2013 i wtedy te materiały zbierałam, ale oczywiście już później kwerenda archiwalna, czyli to, co jest nowością, bo wiele wątków w tej książce, tutaj muszę powiedzieć, nigdy wcześniej nie było eksploatowanych i po raz pierwszy poruszyłam pewne tematy, zwłaszcza właśnie te dotyczące PRL-u, no to była kwerenda, która zajęła mi ponad rok. Później samopisanie też zajmuje czas i zbieranie choćby ilustracji. Natomiast taka praca dokumentacyjna to były lata. No i ta kwerenda archiwalna, muszę powiedzieć, że to nie odbywa się szybko i każdy chyba, kto takie kwerendy dokonywał, to o tym wie.
Dla reżyserów, czy fabuły, czy tym bardziej filmu dokumentalnego, to jest naprawdę gotowy scenariusz. Tutaj nie trzeba żadnej wiedzy pogłębiać, tylko raczej przełożyć to na język filmu i opisu. Ja bym bardzo chciał zobaczyć taki serial historyczny, gdzie osią jest właśnie historia konia arabskiego. I to jest gotowy scenariusz. 200 lat historii konia arabskiego. Zachęcam Państwa naprawdę do sięgnięcia do lektury. Są jeszcze wakacje. W ogóle do odwiedzenia Janowa Podlaskiego. Teraz w okolicy jest bardzo pięknie zaadaptowany dawny Pałac Biskupi, który jest hotelem. Pani Monika Luft. Arabska awantura od Emira Żewuskiego do Krzysztofa Jurgiela. Bardzo serdecznie Pani Monice dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo i mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy sięgną po książkę, nie będą zawiedzeni. Dziękuję bardzo.